dzisiejszym odcinku kontynuuję wątek rozpoczęty w zeszłym tygodniu. Jakim tygodniu? Że niby odcinek co tydzień. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy wątek rozpoczęty w odcinku poprzednim, czyli wątek zwrotu samochodu używanego, który kupiłem i okazało się, że zużywa około 4 litrów na 1000 km oleju silnikowego. Wracając do początku. Zanim przejdziemy do mięsa, dwa zdania wprowadzenia, jaka to była sytuacja. Kupiłem samochód używany od osoby fizycznej, czyli takiego zwyczajnego właściciela prywatnego. Samochód, który był sprawdzony też przez mechanika i mechanik na podstawie oględzin na miejscu orzekł, że samochód jest warty zakupu. Koniec. Rzeczywiście wyglądało na to, że jest wszystko ok. Poza jakimiś takimi rzeczami, na które się oczywiście godzimy kupując używany samochód, typu były niby nowe hamulce, ale przy większej prędkości czuć było wibracje przy hamowaniu, więc pewnie zostały założone na skorodowaną piastę, więc trzeba by było to zdjąć, wyczyścić. Takie pierdoły. Tyle, że po 5 dniach od kupienia wybrałem się w podróż około 250 km, z czego no powiedzmy, że połowa po autostradzie, może trochę więcej. Z prędkością przelotową 120 km na godzinę. Dlaczego taką? Odsyłam do poprzedniego odcinka. Po powrocie do domu stwierdziłem, rzucę okiem na olej. Na oględzinach było połowa na bagnecie. Nie, to znaczy połowa na bagnecie. Między minimum a maksimum. Mniej więcej w połowie. Po powrocie do domu okazało się, że bagnet jest suchy. Trochę się zaniepokoiłem, nie powiem, no ale stwierdziłem, dobrze, spokojnie, dolejemy oleju do stanu z oględzin i zobaczymy, ile tego oleju wejdzie. Okazało się, że weszło około 1,5 litra. Po wlaniu około 1,5 litra podeszło w okolice bardziej maksimum, czyli powiedzmy, że spalił jakiś litr 200, litr 300. Na dystansie 250 km. Na drugi dzień tak się złożyło, że miałem do pokonania dokładnie tę samą trasę, tyle że inną drogą. Wybrałem się tym razem już nie po autostradzie, tylko zwykłymi drogami takimi wojewódzkimi, żeby sprawdzić, na ile wpływ jazdy z tą prędkością 120, która jest żadną prędkością, ale jednak znowu odsyłam do poprzedniego odcinka. Była to prędkość, przy której silnik kręcił się 4000 obrotów, bo taka tam jest skrzynia. A więc ruszyłem w drogę powrotną zwyczajnymi drogami. Wyprzedziłem po drodze może ze dwa samochody, a całą pozostałą część przejechałem 90 lub 50. No i po powrocie do domu znowu zmierzyłem poziom oleju. I okazało się, że olej jest na bagnecie w okolicach wskaźnika minimum, czyli zużył około litra na znowu około 250 km. Wynikałoby z tego, że na 500 km spalił mi 2 litry oleju, co oznacza, że na 1000 km pali 4 litry oleju. Dla przypomnienia, w instrukcjach producenci zawsze się zabezpieczają na taką okoliczność, żeby za szybko im reklamacji nie zgłaszać i dopuszczają z reguły zużycie oleju na poziomie 1 litra na 1000 km. Jeżeli ten poziom zostanie przekroczony, to należy dopiero wtedy zgłosić reklamację. Natomiast każdy, kto ma samochód z silnikiem w dobrym stanie, wie... No może dobra, zagalopowałem się. Każdy, kto ma samochód z silnikiem, który fabrycznie nie wpiernicza oleju, czyli nie jest jakimś TFSI, tylko normalnym, uczciwym silnikiem, który nie powinien zużywać oleju, ten wie, że od wymiany do wymiany, czyli na dystansie około 10 tysięcy km, silnik powinien zużyć, powiedzmy, że z litr, no to jest już i tak spore zużycie, ale no jeszcze nie alarmujące. ten, gdybym miał przełożyć to zużycie na 10 tysięcy kilometrów, zużyłby na tym dystansie 40 litrów. Więc zdecydowanie było coś nie halo. Tak wygląda dość długie wprowadzenie i tło całej tej sytuacji. No i co się dzieje dalej? Kiedy się zorientowałem, jakie jest to zużycie i potwierdziłem tą trasą powrotną, zadzwoniłem do sprzedającego, poinformowałem, jak sprawa wygląda. Wcześniej też zadzwoniłem do mechanika, który prowadził oględziny w moim imieniu. Potwierdziłem ten poziom oleju z oględzin. Więc w rozmowie ze sprzedającym przedstawiłem sytuację, że przejechałem taki dystans w takich warunkach, że silnik zużył tyle i tyle oleju. No i że w związku z tym wychodzi na to, że zużycie na 1000 jest właśnie takie, jak mówię. I to oznacza, że to jest raczej gruby problem. I że w związku z tym chcę odstąpić od umowy, bo to jest poważna usterka silnika. Nikt mi o tym nic nie mówił. O usterce tej sprzedający nie informował na oględzinach. Była ona też nie do wykrycia, bo tak naprawdę przecież zużycie oleju możecie zbadać dopiero, kiedy przejedziecie jakiś dystans. Jeżeli samochód nie kopci na oględzinach, a ten nie kopcił, nie wywala oleju z rury wydechowej, ten nie wywalał, to nadmierne zużycie oleju jest w zasadzie nie do wykrycia, dlatego że ono może zachodzić w formie spalania tego oleju jeszcze w układzie wydechowym, na przykład w katalizatorze, i na zewnątrz mogą wychodzić stosunkowo czyste, wizualnie, spaliny. No więc przedstawiłem sytuację sprzedającemu. Sprzedający powiedział, że absolutnie. On sprzedał mi sprawny samochód. Takiej wady na pewno nie było. To ja musiałem coś z tym samochodem zrobić i że absolutnie nie chcę słyszeć o żadnym odstąpieniu od umowy. W krótkich słowach, taką 20-minutową rozmowę możemy streścić zdaniem, że najlepiej by było, jakbym postanowił się gonić. Sytuację zostawiliśmy z takim statusem, że sprzedający miał się zapoznać z przepisami o rękojmi i mieliśmy się dzwonić na następny dzień, kiedy trochę doczyta, dowie się co nieco i będziemy rozmawiać dalej. Na drugi dzień sprzedający powiedział, że ok, on może mi się dorzucić do naprawy, jakąś tam rzucił kwotę, no i że to jest jego stanowisko, przy czym ja wtedy powiedziałem, że ok, ale muszę dowiedzieć się, jaki będzie koszt naprawy, bo nie wiem przecież. I tu jest ważna rzecz. Od razu przechodzę trochę do opowiadania, co możecie, czego nie możecie, co powinniście, czego nie powinniście. W tej sytuacji sprawa wygląda niezbyt wesoło, dlatego że macie uszkodzony silnik, znacie tylko ten objaw w postaci oleju, braku dymu, braku niebieskiego, białego, jakiegokolwiek, braku śladów wycieku. Taka ocena organoleptyczna wykazuje, że silnik jest delikatnie zapocony, no ale jak, żeby on spalił 4 litry, czy tam wywalił 4 litry przez nieszczelność, musiałoby się z niego lać. Więc wiecie tylko tyle. Zdobycie wyceny naprawy takiego silnika jest niezwykle trudne w takiej sytuacji, dlatego że po pierwsze, jak zadzwonicie do warsztatu, będą was traktować jak natręta, upierdliwego, idiotę, po prostu jak osobę, która chce stracić ich czas, zmarnować ich czas. Więc dają wam wycenę trochę na odpierdziel, ale oczywiście też odpowiednio asekuracyjnie podchodząc do sytuacji. W mojej sytuacji zadzwoniłem do trzech miejsc. Zadzwoniłem do tego mechanika, który prowadził oględziny. Zadzwoniłem do warsztatu, który naprawia tylko silniki, zajmuje się tylko i wyłącznie tym. I zadzwoniłem też do warsztatu, który naprawia japońskie i koreańskie samochody. Uznałem, że to będzie dobry probierz, dlatego że mam z różnych jakby obszarów warsztaty, natomiast każdy z nich powinien mieć doświadczenie z tego typu samochodem, bo to jest przecież popularne auto. Wyceny były dosyć zbieżne, jeżeli chodzi o dolną granicę. Wynosiła ona 8 tysięcy złotych, ponieważ każdy z tych warsztatów założył, że jeżeli jest to zużycie tej wielkości, to silnik jest prawdopodobnie przytarty, być może ma zniszczone gładzie cylindrów, być może ma przeorane w ogóle gładzie cylindrów i być może nawet się nie da bloku silnika zregenerować czy zeszlifować cylindrów. Górna granica to już była abstrakcja. Górna granica dochodziła do 20 tysięcy. Nie będę mówił, w którym z tych warsztatów. Natomiast no to już była ewidentnie taka wycena na zasadzie odczep się pan, masz pan tutaj górne widełki i się pan odpieprz i do nas pan nie dzwoń. Więc to też było akurat słabe, ale pokazywało skalę problemu. Bardziej szczegółowych oględzin nie za bardzo możecie dokonać. Dlatego, że jeżeli dokonacie jakichkolwiek inwazyjnych badań silnika, automatycznie, może nie, że tracicie, ale bardzo sobie utrudniacie możliwość dochodzenia później swoich praw u tego sprzedającego. Dlatego, że on zdobywa wtedy argument, że no ale tu już ktoś ingerował w silnik, to ja już nie wiem, co ktoś robił, nie biorę za to odpowiedzialności. Tu się sprawa już trochę komplikuje. Niewiele ułatwia czy zmienia fakt, że można oczywiście zrobić badania typu pomiar kompresji, typu dokładne obejrzenie silnika na podnośniku, typu zajrzenie przez korek wlewu oleju na górę silnika, jak to wygląda, czy tam nie jest wszystko w nagarze, diabli wiedzą. Można oczywiście to zrobić, można na to wydać około 1000 zł za wszystkie takie próby jakieś tam olejowe i tak dalej. Natomiast i tak dostaniecie wtedy wycenę z dokładnością do kilku tysięcy złotych. Niestety obecne ceny roboczogodziny są takie, jakie są. Części też nie są tanie, wszystkie są tak naprawdę kupowane w euro, bo są często produkowane za granicą. No niestety w obecnych czasach to wszystko do kupy oznacza, że tanio nie będzie. No i okej, czyli mając taką wiedzę, dzwonię do sprzedającego, mówię, że mam takie wyceny, rozstrzał jest ogromny, ta cena wyjściowa, czy to minimum, moim zdaniem też jest bardzo wysokie i że w związku z tym jest to duże ryzyko wynikające z braku możliwości przewidzenia kosztów i że ja nadal twierdzę, że lepszą opcją jest odstąpienie od umowy, czyli ja zwracam samochód, właściciel, od którego kupiłem go, niech sobie wymyśli, co chce z tym samochodem zrobić, niech sobie robi diagnozy i ewentualne naprawy. Ja po prostu samochód oddaję, odzyskuję pieniądze. Z punktu widzenia finansowego nic się nie dzieje. W sensie nikt nie jest stratny. Sprzedający na to zareagował jakby prośbą o znowu czas, że on sobie tę wycenę też spróbuje gdzieś tam zdobyć. Ja sprzedającemu powiedziałem, w których warsztatach pytałem o wyceny, żeby nie było, że to jest jakiś tam mój wymysł. No i w efekcie wieczorem tego dnia otrzymałem zdjęcie jakiejś wyceny wypisanej na jakimś skrawku papieru ubrudzonego, zatłuszczonego, gdzie była lista części, które ktoś uznał, że należy wymienić w tej sytuacji. Nie było tam żadnych kosztów robocizny. Nie było tam na przykład ceny rozrządu, a były na przykład panewki i uszczelka pod głowicą. Czyli ktoś zakładał najwyraźniej, że założy stary rozrząd. Tam jest niby łańcuch, niby niewymienny, ale no nie wiem, czy to jest zgodne ze sztuką. W każdym razie tam wyszła wycena rzędu 1000 chyba tam 200 zł czy coś takiego. Dużo niższa. Więc sprzedający mi to odesłał ze stanowiskiem ponownie, że on sprzedał mi sprawny samochód, że się nie poczuwał do odpowiedzialności, do widzenia, sprawa zamknięta. Ja wtedy uznałem już, że okej, nie dogadamy się, jest to sytuacja dość niepoważna. Poinformowałem sprzedającego, że szkoda, że się nie dogadaliśmy, ale nie widzę sensu dalszej dyskusji na ten temat i że dalszą część tej sprawy w moim imieniu będzie prowadziła kancelaria. Efekt? Na następny dzień sprzedający sam zaproponował odstąpienie od umowy. Załatwiliśmy sprawę jeszcze tego samego dnia. Oddałem samochód. Spisaliśmy ugodę, porozumienie, odstąpienie od umowy. Pieniądze wróciły na konto. Sprawa zamknięta. Tak wyglądał proces odzyskiwania pieniędzy. Ile to trwało? No 4 dni. Powiedzmy 5. I dlaczego nie chciałem przyjąć pieniędzy za naprawę, tak jak wspomniałem wcześniej. Trochę dlatego, że te koszty były nie do przewidzenia, a trochę dlatego, że wiedziałem, że to jest poważna usterka i mam prawo w świetle tych przepisów o rękojmi domagać się zwrotu samochodu, czyli odstąpienia od umowy, i że sprzedający nie ma prawa mi odmówić tego. Wiedziałem w związku z tym, że nawet gdyby pójść na ostro i się skonfliktować, to i tak sprawa jest, no, z mojej perspektywy wygrana i prawo jest po mojej stronie. I to jest moment, w którym kilka słów Wam więcej opowiem o tym prawie o rękojmi, bo mam wrażenie, z rozmów ze znajomymi, rodziną, tym mechanikiem, który mi pomagał szukać samochodu, z tą osobą, od której kupiłem ten samochód, z tych wszystkich rozmów wynika, że nikt nie wie o tym prawie o rękojmi. I zdecydowanie większość z nas żyje w świecie, gdzie uznaje, że jeżeli się kupi używany samochód i będzie w topa, to to jest moje ryzyko, mój koszt, jestem z tym sam i no niestety, co pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz? Otóż nie. Jeżeli chcecie poczytać sobie dokładnie, to przepisy weszły, to jest kodeks cywilny, paragrafu nie pamiętam, ja nie jestem prawnikiem, ale pamiętam, że przepisy weszły w 2014 roku, dokładnie 25 grudnia. I co te przepisy mówią? Otóż mówią one, że rękojmia zostaje rozszerzona z firm, z przedsiębiorców generalnie rzecz biorąc, również na osoby fizyczne, czyli na sprzedawcę właśnie takiego, jakim jest pan X, który ma samochód i sprzedaje panu Y czy panie Y. Co jest najważniejsze w tych przepisach? Po pierwsze, macie prawo do zwrotu samochodu albo zwrotu kosztów naprawy, jeżeli wada samochodu, którą wykryjecie po jego zakupie, była w momencie zakupu tego samochodu i sprzedający Wam o tym nie powiedział. A Wy mimo należytej staranności, czyli na tyle, na ile byliście w stanie, przeprowadzonej dokładnie ekspertyzy czy oględzin samochodu, nie byliście w stanie też wykryć tej wady. Czym jest ta należyta staranność? Tu jest oczywiście zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek wskazany. No wiadomo, że my jako zwyczajni ludzie kupujący samochody używane nie jesteśmy specjalistami w dziedzinie mechaniki, motoryzacji itd., itd. Jeżeli nie ma jakichś oczywistych objawów typu odpalam silnik, właśnie kopci niebieskim dymem, albo wylewa mi się kałuża oleju pod silnikiem, albo wciskam hamulce i widzę, że jest mokro przy kołach. Jeżeli nie ma takich jednoznacznych, oczywistych oznak, których się nie da przegapić, albo przegapić można je tylko z powodu niedbalstwa albo zupełnego olewactwa, to jest to wada ukryta. I ona jak najbardziej podchodzi pod te rękojmie. Teraz zapytacie, ok, ale sprzedający zawsze może powiedzieć, że tej wady nie było w momencie kupna. To prawda. Może tak powiedzieć. Dlatego ważne jest, żeby po kupnie samochodu jak najszybciej go przetestować. To znaczy, albo pojechać do mechanika, który rzeczywiście go prześwietli, albo tak jak ja, ruszyć w trasę i sprawdzić ten poziom oleju po trasie. Po prostu postarać się, żeby jak najszybciej od momentu kupna zdobyć wiedzę, w jakim stanie są te elementy, których nie da się tak prosto sprawdzić na oględzinach. Dlatego, że im bliżej jesteście od momentu kupna do momentu zgłoszenia tego problemu z samochodem, tym łatwiej będzie Wam dojść swoich praw, dlatego że tym łatwiej będzie Wam udowodnić, że ta wada rzeczywiście była w momencie zakupu, a nie jest wynikiem Waszej niepoprawnej eksploatacji, nie wiem, błędów, mechanika albo cokolwiek. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Teraz, jak wspomniałem, macie prawo do zwrotu kosztów, czy tam pokrycia kosztów naprawy i lub odstąpienie od umowy, czyli jakby od odkręcenia transakcji, czyli zwracacie samochód, dostajecie w zamian pieniądze. Dlaczego i lub? Dlatego, że do zwrotu samochodu, czyli do odstąpienia umowy, macie prawo w przypadku, kiedy wada jest istotna, czy ona się, jakoś tam się inaczej chyba nazywa, jakieś inne słowo jest konkretnie użyte, ale znaczenie jest takie, że to ma być wada, która istotnie wpływa na funkcjonalność kupionego przedmiotu. To znaczy, w przypadku samochodu istotną jest wada, która uniemożliwia z niego korzystanie. Albo istotną jest wada, która powoduje, że korzystanie z tego przedmiotu powoduje ryzyko. Tak jak w przypadku tej kiji, która żarła tak dużo oleju, że było ryzyko, że się po prostu zatrze. Bo mogę nie dopilnować, może się okazać, że ona zaraz zacznie palić 2 litry na 250 km i po prostu tego nie upilnujesz. Dalej, istotną wadą jest powypadkowa przeszłość. Jedziecie do warsztatu, okazuje się, że są spawy na podłodze. To wszystko podchodzi pod istotną wadę i tego typu usterki dają Wam możliwość odstąpienia od umowy. Wady nieistotne to są wady typu ok, ktoś zataił albo nie wiedział, że samochód miał stłuczkę i na przykład tydzień po kupnie samochodu odpadła Wam szpachla z błotnika i zrobiła, a pod spodem jest dziura. No to nadal z samochodu da się korzystać, on jest bezpieczny, koło Wam nie odpadnie, głowa Wam się nie urwie w czasie jazdy, na głowę Wam też nie napada, on się nie zapali. To nie jest wada, która powoduje, że samochód jest nieuruchomiony i nie da się z niego korzystać jako z samochodu w sposób bezpieczny. Wtedy macie prawo do zwrotu kosztów naprawy, czyli do doprowadzenia go do stanu, w jakim zakładaliście, że jest w momencie kupna. Czyli w przypadku takiego błotnika, no zakładaliście, że to jest normalny, zdrowy błotnik, oryginalny, więc macie prawo się domagać wymiany tego błotnika na nowy, z lakierowaniem itd., itd. Teraz być może sobie myślicie, że hola hola, ale przecież mamy w umowie kupna-sprzedaży taki standardowy zapis, że kupujący zapoznał się ze stanem samochodu i nie zgłasza, tam akceptuje go i tam nie zgłasza uwag, coś tam, coś tam. I że to jest taki zapis, który przecież zamyka drogę. Nie. On w świetle prawa okazuje się, że nie ma właściwie żadnego zastosowania. Jego znaczenie jest tylko następujące. Osoba kupująca, która przyjechała po Kia Ceed 2009 rok z takim winem, w takim kolorze i tak dalej, rzeczywiście widzi, że to jest ten samochód, że ona ma takie wyposażenie, że ma, nie wiem, stare opony, albo nowe opony, albo że ma rysę na masce, albo że ma, nie wiem, wybitą szybę. To są takie ewidentne rzeczy, których nie da się ukryć, nie da się też nie zauważyć. To jest jedyne znaczenie tego paragrafu. On nie ma żadnego wpływu na fakt, że orientujecie się po pewnym czasie, że samochód ma poważną wadę. Druga rzecz, o której możecie sobie pomyśleć, że no dobrze, ale przecież ten ktoś może powiedzieć, że on nie wiedział o tym, że ta wada jest. To prawda, natomiast to nie ma żadnego znaczenia. Te przepisy o rękojmi mówią wprost, że brak świadomości o istnieniu wady ze strony sprzedającego nie zdejmuje z niego odpowiedzialności. Znaczy to nie kupujący powinien ponosić ryzyko braku wiedzy u sprzedającego na temat przedmiotu, który jest sprzedawany. Co jest w sumie logiczne i dość uczciwe. Teraz znowu może się podnieść głos, no dobrze, ale to chwila. Może się okazać, że ja zaraz sprzedam komuś samochód i ten samochód okaże się, że nie wiem, że był po wypadku. Albo że miał cofnięty licznik. A ja tego nie zrobiłem. Ja nie cofałem, ani nie miałem wypadku. I co wtedy? No wtedy uruchamia się domino. Ten, kto od Was kupił, ma prawo dochodzić praw u Was, ale Wy macie prawo dochodzić praw u tego, od kogo kupiliście. Jest tylko jedno zastrzeżenie, macie na to 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam. I oczywiście, no jesteście wtedy w trudniejszej sytuacji, bo po 2 latach udowodnienie, że wada istniała w momencie zakupu, może być trudne. O ile z przebiegiem jest jeszcze pół biedy, bo macie na umowie wpisany, jeżeli się okaże, że ten ktoś cofnął licznik, no to będziecie mieli jakiś tam wykaz, nie wiem, odczyt z ASO czy skądkolwiek, gdzie będzie data, która jest przed Waszą datą zakupu samochodu, No i będzie tam jakiś tam przebieg, który pewnie będzie wyższy już wtedy niż przebieg, z którym wykupiliście ten samochód. Więc jest tutaj jakaś szansa. Podobnie jest z wypadkowością. Rzeczoznawca jest w stanie stwierdzić, czy na przykład ślady naprawy blacharskiej pochodzą sprzed roku, dwóch lat, pięciu czy dziesięciu, czy sprzed miesiąca. Więc tu też raczej Wam się uda. Natomiast jeżeli się okaże, że silnik właśnie palił ogromne ilości oleju, a Wy nawet nie wiedzieliście na przykład, że on tyle nie powinien spalać i po prostu dolewaliście i tak jeździliście, no to niestety, to wtedy już prawdopodobnie po dwóch latach udowodnienie osobie, od której wykupiliście, że ta wada była w momencie zakupu, no pewnie już będzie trudna. Kolejne pytanie, które może sobie zadacie, jest takie, skąd ja to wszystko wiem? Bo powiedziałem przecież na początku, że nie jestem wcale prawnikiem. Wiem to dlatego, że musiałem się skonsultować z kimś, kto się na tym zna. Więc kiedy znalazłem się w sytuacji, o której opowiadałem Wam na początku, no po prostu poszedłem po informacje i po pomoc. Skontaktowałem się z taką kancelarią prawną, która, i to nie jest żadna reklama, absolutnie nie dostałem ani złotówki, ani nawet nie zostałem poproszony o to, żeby o nich wspomnieć. Jest to czysto moja inicjatywa. Skontaktowałem się z kancelarią, która ma w sieci domenę autoprawo.pl. Ona się specjalizuje właśnie w sprawach samochodów. Została założona, z tego co widziałem, przez człowieka, który właśnie dokładnie w takiej sytuacji się znalazł i postanowił, że nie odpuści i udało mu się wygrać ze sprzedającym nieuczciwym. I kancelaria się wyspecjalizowała w tego typu sprawach. Chwalą się na stronie, że przeprowadzili tysiące tego typu spraw, że mają tam ponad 90% skuteczność. Nie weryfikowałem tego, nie wiem. W każdym razie, dlaczego Wam o niej mówię? Dlatego, że oni na stronie mają fajny formularz, w którym możecie opisać swoją sprawę, wypełnić poszczególne, dosyć dużo jest tych okienek, wypełnić te pola, opisać dokładnie sytuację i oni w ciągu kilku dni roboczych odsyłają maila z analizą Waszej sprawy. Ona jest już dosyć szczegółowa. Odnoszą się wprost do jakichś tam paragrafów. Jeżeli czegoś nie wiedzą, to o tym piszą, że tu trzeba by jeszcze coś doprecyzować. Od razu szacują, czy sprawa jest warta gry, czy należałoby odpuścić. Jakie są szanse, czy sprawa jest ewidentna, czy i tak dalej, i tak dalej. Dostajecie od razu taką odpowiedź, z którą już możecie iść dalej, która daje Wam też od razu podstawę do tego, żeby podejmować dalsze kroki, albo żeby sobie odpuścić, jeżeli dostaniecie informację, że no nie, że tutaj, jeżeli uważacie, że dostaniecie pieniądze za zużyte klocki hamulcowe, no to nie, to nie podchodzi. Robią to zupełnie za darmo. Dają tam naprawdę sporo szczegółów, dają kilka wskazówek. Na przykład taką cenną, że warto nagrywać rozmowy ze sprzedającym. I pouczają, że to jest całkowicie zgodne z prawem, bo to jest rozmowa prowadzona przez Was. To nie jest nagrywanie kogoś, czyjejś rozmowy, tylko Waszej własnej. Od razu dają właśnie takie wskazówki typu, jeżeli diagnostyka, to nieinwazyjna, żeby nie naruszyć silnika, jeżeli chodzi o konkretnie już o silnik. Jeżeli gdzieś jedziemy do warsztatu i robimy oględziny, to wszystko dokumentujemy dokładnie, spisujemy potem protokół, mechanik go wypełnia, podpisuje się, że tak, że rzeczywiście to zostało sprawdzone i on to widzi. Polecam Wam bardzo. Oni działają, w sensie o rozliczeniach to sobie już sami możecie poczytać, to już nie będę Wam o tym mówił. Natomiast na tym etapie, o którym Wam przed chwilą opowiedziałem, to jest bezpłatne. To jest tylko takie wybadanie sprawy, żeby stwierdzić, czy warto, czy nie warto. Czy są szanse, czy nie ma szans. Nie wiem, jak w Waszym przypadku by było, ale mi to dało kopa takiego, to potwierdzenie ze strony kancelarii, że tak, że sprawa jest ewidentna. Cała argumentacja sprzedającego nie ma żadnego znaczenia, że prawo mówi wprost i te przepisy są całkowicie po mojej stronie i żebym jechał śmiało. I że po prostu trzeba to kontynuować. Mi to dało kopa, nadało mi też pewności siebie w rozmowach, też jakby dało mi taką pewność, że w razie czego po prostu zapłacę im jakieś tam pieniądze i te pieniądze i tak później do mnie wrócą, bo sprzedający, jeżeli przegra sprawy, to musiałby pokryć praktycznie wszystkie koszty, więc bardzo Wam polecam. Tak jak mówię, nie wziąłem za to żadnych pieniędzy, to nie jest żadna reklama, po prostu Wam to polecam na podstawie tego mojego krótkiego doświadczenia. Nic to nie kosztuje, w najgorszym razie dostaniecie informację, że nie warto, albo uznacie, że nie chcecie skorzystać z tej usługi. W najlepszym razie może to zadziałać tak jak w moim przypadku, kiedy po prostu sprzedający najprawdopodobniej zobaczył słowo kancelaria i to było jakimś bodźcem, żeby jednak zgodził się na to odstąpienie od umowy. A mówię o tym wszystkim dlatego, że wierzę głęboko, że z tą patologią na rynku samochodów używanych i z tą patologią wśród sprzedawców samochodów używanych w Polsce da się coś zrobić i im więcej z nas będzie korzystało z tego prawa do rękojmi, tym bardziej rzetelnie będą samochody opisywane, sprzedawane, tym bardziej cywilizowany ten rynek się stanie. Ale żeby do tego doszło, my jako kupujący musimy zacząć egzekwować te przepisy, żeby osoby, które są po prostu nieuczciwe, wiedziały, że no nie będzie tak łatwo ukryć poważne wady i że nie ujdzie im na sucho i że nie pozbędą się problemu w momencie, w którym z ich podwórka wyjedzie samochodem nowy nabywca.